Poniedziałek będzie poniedziałek i piątek. Zobaczymy, jak to się będzie rozgrywać. My w przyszłym tygodniu na żywy strumyk zapraszamy, czyli live stream dla naszych patronów. Na pewno będzie Krzysztof Skowroński i ktoś jeszcze. Pewnie nie będę, to ja mam taką nadzieję. Może Magdalena Uchoniuk, a może Jaśmina Nowak. Zobaczymy, kto się na tym wydarzeniu pojawi. Ja tylko zakończę dzisiejszy Kurier Samo Południe informacją, że kanał Radio Wnet na YouTubie osiągnął dzisiaj 300 tysięcy subskrybentów, co też cieszy, żeby nas na Patronite było 300 tysięcy. To byłoby dopiero coś, to moglibyśmy rzeczywiście wypłynąć szerzej i wpłynąć na polskie media. Tymczasem do zobaczenia, do usłyszenia.
Kurier w Samo Południe.
Dzień dobry, 13.01 w tym wydaniu wiadomości. Liczba prób przekroczenia granicy z Białorusią wzrasta. Histeria klimatyczna pompowana przez organizacje pozarządowe oraz dwie osoby odpowiedzialne za terroryzm polityczny na Litwie zatrzymane w naszym kraju. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
210 cudzoziemców próbowało w ostatnich dwóch dniach nielegalnie przedostać się przez białorusko-polską granicę. W środę było to 68 prób, w czwartek 142. Poinformowała w komunikacie rzeczniczka Straży Granicznej, major Katarzyna Zdanowicz. Dodała, że zatrzymano za pomocnictwo dwóch Ukraińców i jednego Polaka, którzy usiłowali przewieźć w głąb Europy Zachodniej osoby do tego nieuprawnione. W samym tylko kwietniu zanotowano blisko 4000 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Przez cały marzec było to około 3400 prób, znacznie więcej niż w styczniu i lutym. Migranci próbujący przedostać się do Polski od początku roku pochodzili z blisko 30 państw. Przyspieszone procedury dla Filipińczyków. Mówił o tym zeznający przed Komisją Śledczą do spraw afery wizowej były konsul RP w Manili Aleksander Parzych.
Od grudnia 2022 roku do kwietnia 2023 roku wpływały zalecenia pana ministra Wawrzyka za pośrednictwem dyrekcji Departamentu Konsularnego, które zwracały się do konsula o przyjęcie wniosków wizowych od grup obywateli Filipin w procedurze przyspieszonej. W sumie było to kilkanaście wiadomości. Dotyczyły przyjęcia niewielkich grup pracowników rolnych do różnych gospodarstw w Polsce.
Mówił konsul RP w Manili Aleksander Parzych, zeznał, że nigdy nie wydał wizy niezgodnie z procedurami i nigdy nie stało się to pod wpływem nacisków. Komisja przesłucha dziś też szarże d'affaires Rzeczpospolitej Polskiej na Filipinach od 2018 roku Jarosława Szczepankiewicza. W Polsce zatrzymano dwie osoby podejrzewane o atak na rosyjskiego opozycjonistę Leonida Wołkowa dokonany 12 marca w Wilnie. Prezydent Gitanas Nauseda podziękował litewskim służbom i poinformował, że wkrótce po podjęciu kroków proceduralnych osoby te zostaną przekazane Litwie. Wołkow to były szef sztabu Aleksieja Nawalnego. Został napadnięty w Wilnie, gdzie mieszka. Napastnik rozbił okno w samochodzie opozycjonisty i rozpylił mu w oczy gazu łzawiące, a następnie zaczął go uderzać młotkiem. Według wcześniejszych doniesień litewskich władz atak na opozycjonistę został prawdopodobnie zorganizowany przez służby specjalne Kremla za pośrednictwem zwerbowanej osoby. Według szefa Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego atak był profesjonalną, dobrze zaplanowaną operacją, którą można określić jako pierwszy przypadek terroryzmu politycznego na Litwie. Histeria klimatyczna jest bardzo mocno pompowana przez potężną sieć organizacji pozarządowych, mówił w kontekście aktywizmu klimatycznego redaktor Jan Pospieszalski.
Przez pieniądze z funduszy norweskich, które rozdziela Fundacja Batorego, przez European Climate Foundation, która jest finansowana m.in. przez Lomberg, Philanthropies, Rockefeller Brothers Fund, Fundację Growal, w zarządzie jest na przykład rodzina Rockefellerów, przez Fundację Arcadia, zakładaną przez Rothschildów, European Climate Initiative, instrument finansowy niemieckiego Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Działań Klimatycznych. Hojnie finansują organizacje, które nie są spontanicznym odruchem młodych ludzi, którzy troszczą się o klimat i o planetę.
Mówił redaktor Jan Pospieszalski. Dziś już czwarty dzień protestów organizowanych przez ostatnie pokolenie. Tym razem aktywiści próbowali zablokować most nad kanałem Żerańskim na ulicy Modlińskiej w Warszawie. Według relacji policji utrudnienia były chwilowe. Zniecierpliwieni kierowcy sami zaczęli usuwać aktywistów z ulicy. Dzisiejszy nalot dronów na prowincję Isfahan w Iranie, prawdopodobnie przeprowadzony przez Izrael, to już ostatni przypadek takich ataków dokonywanych bezpośrednio przez władze tych państw na cele na terytorium przeciwnika. Tego rodzaju operacje nie będą kontynuowane, skomentowała amerykańska stacja CNN. Nie należy spodziewać się odpowiedzi Teheranu, ujawnił informator CNN związany ze służbami wywiadowczymi w regionie Bliskiego Wschodu. Anatol Wab został powołany na dyrektora nowej instytucji Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku, zdecydował zarząd województwa podlaskiego. Wab będzie pełnił tę funkcję przez 7 lat. Centrum Kultury Białoruskiej działa od początku roku.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
Wolność słuchania, wolność dla przedsiębiorców. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, prowadzisz firmę, działasz w biznesie, zapraszamy na pokład. Wesprzyj Media Radia Wnet, a my twoją pomoc wymienimy na reklamę. Skontaktuj się z nami na reklama@radiownet.pl.
Po reklamie.
Autopromocja.
Adam Nowosad, świadek w procesie beatyfikacyjnym księdza Jerzego Popiełuszki. Byłem na jego ostatnich imieninach w roku 84. Było nas tu już 1000. Przynieśliśmy księdzu Jerzemu morze kwiatów. Zróbmy to również teraz.
23 kwietnia o 18 zapraszamy na mszę do kościoła świętego Stanisława Kostki w Warszawie na Żoliborzu. W 40. rocznicę jego ostatnich imienin pokażmy, że pamiętamy i przynieśmy kwiaty dla księdza Jerzego Popiełuszki.
To była autopromocja.
Radio Wnet, Radio Wnet, Radio Wnet.
Program specjalny.
I tak, drodzy Państwo, 13:07 na naszych zegarach. My rozpoczynamy program specjalny poświęcony sytuacji na Bliskim Wschodzie. Jest z nami już nasz pierwszy gość, dr Witold Trepetowicz, wykładowca Akademii Sztuki Wojennej, ekspert do spraw bliskowschodnich. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Izraelskie rakiety trafiły w obiekt w Iranie, podały media bliskowschodnie, media amerykańskie, powołując się m.in. na amerykańskiego urzędnika. Proszę powiedzieć, co w ogóle wiadomo i czy to jest, czy te ataki to faktycznie jest odpowiedź Izraela na ostatni atak w minioną sobotę?
No tutaj na wstępie chciałbym sprostować, bo raczej to nie rakiety trafiły w cele w Iranie. Mowa jest o trzech dronach, mini dronach, które zostały według informacji podawanych przez Irańczyków skręcone w powietrzu. Więc tutaj informacje o tym, czy były w ogóle jakieś szkody w Iranie w wyniku tego ataku, są... jest to kwestia otwarta. Znaczy Iran twierdzi, że nie ma żadnych szkód, ponieważ zostało to skręcone w powietrzu. Natomiast z komunikatów, nieoficjalnych komunikatów napływających zarówno z Izraela, jak i ze Stanów Zjednoczonych wynika, że tak, że to był, że to była ta odpowiedź Izraela na atak irański. Jeżeli to się potwierdzi, a troszeczkę trzeba jeszcze się wstrzymać, trzeba uzbroić się w cierpliwość. Jeżeli to się potwierdzi, to znaczy, że mamy deeskalację.
To znaczy, że nie my powinniśmy spodziewać się teraz już odpowiedzi Teheranu, skoro mówimy o deeskalacji?
No to jest akurat oczywiste, tutaj nie ma w ogóle mowy o jakiejś odpowiedzi ze strony Iranu. Iran ogłosił, zbagatelizował cały ten atak, ogłosił, że świetnie sobie poradził z jego odparciem i nie ma... Nie ma absolutnie mowy o tym. Zresztą Iran nie chce takiego nie chce tej eskalacji, nie chce takiego konfliktu, w którym bezpośrednio byłby zaangażowany w wojnę z Stanami Zjednoczonymi i Izraelem, bo wie, że druga strona poniesie duże koszty, ale on może również ponieść bardzo, bardzo duże koszty, łącznie z tym, że no, w skrajnym przypadku takiej całkowicie otwartego konfliktu, no, który z punktu widzenia Europy byłby koszmarem, no to Islamska Republika mogłaby upaść, więc no to, że skorzysta na tym Rosja czy Chiny, no to będzie wtedy marnym, byłoby, bo raczej nie będzie, bo ta perspektywa się oddaliła. Byłoby marnym pocieszeniem dla Islamskiej Republiki. Także nie ma tego tematu w tym momencie odpowiedzi. Iran zbagatelizował to, co się stało. Więc nie spodziewałbym się żadnej odpowiedzi.
A proszę powiedzieć, czy istotne jest to miejsce uderzenia w tej prowincji Isfahan? Znajduje się kilka irańskich obiektów nuklearnych. Pan wspomniał, że to nie rakiety, a drony najprawdopodobniej spadły na te obiekty. Czy to jest istotne, że to jest w pewien sposób taki centralny element irańskiego programu wzbogacania uranu? No bo część tutaj analityków zastanawia się nad ryzykiem nawet wybuchu takiej wojny nuklearnej w tym regionie. Czy może to przesadzone komentarze?
To są zdecydowanie przesadzone komentarze. Od dawna wiadomo, że Izrael nie ma samodzielnej zdolności, by zniszczyć obiekty irańskiego programu nuklearnego. Tutaj co prawda Stany Zjednoczone przez pewien czas obawiały się, że Izrael podejmie takie nieuzgodnione z nimi działania, ale tak jak powiedziałem, do tego potrzebne te instalacje atomowe irańskie związane z programem atomowym są dobrze zabezpieczone. Trzeba pamiętać, że Iran to jest górzysty kraj i do tego tego nie jest w stanie zrobić każda bomba. Także tutaj musiałyby to być specjalna operacja z udziałem lotnictwa, które musiałoby gdzieś tam tankować w powietrzu, co jest zupełnie właśnie wykluczone w tych warunkach geopolitycznych, które mamy obecnie. Także nie, takiego ataku nie można było przeprowadzić tymi quadcopterami, które tutaj były użyte. Tutaj raczej chodziło, być może Izrael wysłał taki sygnał, że symbolicznie, żeby pokazać, że jest w stanie w okolicach tych obiektów uderzyć. No, ta wymiana takich symbolicznych wiadomości ma znaczenie w tym rejonie. Natomiast realnie nie było tutaj żadnego zagrożenia. Raczej też tutaj chodziło bardziej o bazę wojskową, ponieważ jedna z rakiet, które się przebiły na terytorium Izraela, wystrzelonych, prawda, przez Iran wcześniej, spadła właśnie na bazę wojskową, tyle że nie robiąc tam większych szkód. Więc tutaj również ten atak był w pobliżu bazy wojskowej irańskiej.
A proszę jeszcze powiedzieć, czy jakieś symboliczne wiadomości albo w ogóle mamy jakąś reakcję ze strony świata arabskiego, na przykład libańskiego Hezbollahu?
Hezbollah prowadzi tutaj nie ma mowy o reakcjach symbolicznych ze strony Hezbollahu, ponieważ Hezbollah dokonał wczoraj ataku na jedno z miasteczek w północnym Izraelu, w którym zostało rannych 16 żołnierzy izraelskich, w tym dwóch czy trzech ciężko, więc trudno nazwać to symbolicznym atakiem. Tam na granicy izraelsko-libańskiej trwa eskalacja i to są jakby rozłączne kwestie, bo ja powiedziałem, że nie będzie odpowiedzi Iranu bezpośredniej, to znaczy nie będzie bezpośredniego uderzenia nowego Iranu na terytorium Izraela. Natomiast oczywiście to modus operandi, które miało miejsce przed tą eskalacją rozpoczętą uderzeniem izraelskim na konsulat irański w Damaszku, no więc to modus operandi będzie prowadzone dalej, czyli działania Iranu za pośrednictwem swoich proxy przeciwko Izraelowi i odpowiedzi Izraela na cele związane z Iranem, również irańskie, poza terytorium Iranu. No, konsulat był też poza terytorium Iranu, ale no jest to jednak duża różnica, prawda? Jest to obiekt, no nie ma co tutaj tłumaczyć, tak? Konsulat to jest obiektem dyplomatycznym, więc to powodowało przekroczenie tej czerwonej linii. W tej chwili wracamy przed tą czerwoną linię i tak jak były te działania prowadzone wcześniej, tak będą teraz. Natomiast też przypomnę, wracając do Hezbollahu, że tam w południowym Libanie toczy się w zasadzie wojna. To już to nie jest taka drobna wymiana ognia, to jest wojna i inwazja Izraela na Liban jest bardzo, bardzo prawdopodobna. W zasadzie Libańczycy, gdy ja byłem kilka tygodni temu w Libanie, to Libańczycy się spodziewali tej inwazji izraelskiej, więc to jeżeli ona będzie miała w najbliższym czasie miejsce, to nie będzie związane z tą wymianą ciosów z Iranem.
A proszę powiedzieć, panie doktorze, czy Izrael ma taki potencjał wojskowy, żeby z jednej strony być tak mocno zaangażowanym w wojnę z Palestyną, przecież mamy wojska w Strefie Gazy, a Hezbollah, jaki to jest potencjał wojskowy? Czy faktycznie Izrael może sobie pozwolić na taką regularną wojnę, na przykład na dwóch, a być może i nawet na większej ilości frontów?
Myślę, że może. To znaczy tutaj oczywiście jest kwestia otwarta, czy Izrael uderzy w końcu na to Rafah, czy nie uderzy. Są sygnały, że Stany Zjednoczone zapaliły zielone światło na uderzenie na Rafah właśnie w zamian za to, żeby to tutaj nie było eskalacji z Iranem. To znaczy, żeby to uderzenie na Iran było takie, które albo by go nie było, albo było takie, które nie zmusi Iranu do odpowiedzi. Więc jest duże prawdopodobieństwo, że jednak będzie to uderzenie na Rafach, a to zmniejszy prawdopodobieństwo tej eskalacji na froncie północnym. Natomiast warto też pamiętać, że w konfrontacji symetrycznej Izrael ma absolutną przewagę. Także tutaj w przypadku podjęcia tej inwazji problemem będzie ochrona miast izraelskich przed atakiem rakietowym Hezbollahu, no bo Hezbollah dysponuje zupełnie innymi możliwościami, znacznie większymi możliwościami niż Hamas, jeżeli chodzi o oszczał Izraela. Natomiast samo wyparcie i zajęcie terenów południowego Libanu, to nie jest problem dla Izraela, zwłaszcza, że te tereny nie są nie mają takiej gęstej zabudowy jak Strefa Gazy, tak? Tam są wioski, które w zasadzie łatwo jest zająć, zniszczyć i tak dalej, i tak dalej. Także nie tutaj tkwi problem w takiej inwazji, tylko raczej w tym, że Hezbollah w ten sposób też nie zostanie zniszczony.
To jeszcze na zakończenie spójrzmy proszę tak całościowo na zaangażowanie Stanów Zjednoczonych. Bliski Wschód to jest jeden z najważniejszych też takich strategicznych regionów dla Amerykanów. Przed nami wybory prezydenckie. Też chyba New York Times dziennik pisał o tym, że ta decyzja o zaatakowaniu Iranu przez Izrael nie była konsultowana ze Stanami Zjednoczonymi, że była niejako pewnym zaskoczeniem. Jaki obraz jawi nam się po tych ostatnich wydarzeniach na Bliskim Wschodzie, jeżeli chodzi o pozycję Stanów Zjednoczonych?
To znaczy, z całą pewnością nie było konsultowane ze Stanami Zjednoczonymi uderzenie na konsulat irański w Damaszku. I to było bardzo negatywne zaskoczenie dla Stanów Zjednoczonych, ale no nie jest tajemnicą, że te relacje między administracją Bidena a Netanyahu są napięte i że Netanyahu ma nadzieję, że do władzy po wyborach wróci Donald Trump i tutaj również Partia Republikańska jest zdecydowanie bardziej proizraelska, bardziej stoi po stronie Izraela i nie ma problemu również, przynajmniej większość Partii Republikańskiej nie ma problemu z ekstremistycznymi sojusznikami Benjamina Netanyahu, mówię o Itamarze Ben-Gwirze i Bezalelu Smotriczu. Natomiast administracja Bidena odrzuca jakiekolwiek kontakty z tymi ludźmi. Oczywiście tutaj też może się to zmienić po wyborach, bo myślę, że pewna krytyka ze strony republikanów administracji Bidena, jeżeli chodzi o wspieranie Izraela, no to jest też elementem walki wyborczej. Natomiast Donald Trump nie chce też, tutaj nie ma różnicy między Trumpem a Bidenem, Donald Trump nie chce wojny z Iranem i to udowodnił w czasie swojej kadencji. Także możliwe jest, że jednak Benjamin Netanyahu zawiedzie się na Trumpie, jeżeli Trump zostanie wybrany. To jest kwestia otwarta w tym momencie, bo różne scenariusze tutaj mogą mieć miejsce. Natomiast z drugiej strony oczywiście można się spodziewać teraz powrotu krytyki ze strony szeregu demokratycznych senatorów czy lewego skrzydła Partii Demokratycznej pod adresem tego wsparcia ze strony Stanów Zjednoczonych dla Netanyahu, zwłaszcza jeżeli dojdzie do ataku na Rafach. Mniejsze będzie to, jeżeli dojdzie do starcia z Hezbollahem. Więc to utrudni kampanię wyborczą Bidena na pewno i sprawa palestyńska może właśnie być tym czynnikiem, który pogrzebie szansę Bidena na reelekcję. O tym się bardzo głośno mówi w Stanach Zjednoczonych. Natomiast jeżeli chodzi o ten dzisiejszy atak, to Stany Zjednoczone były poinformowane o tym ataku. Nie wsparły go, ale były poinformowane o tym ataku. I myślę, że Stany Zjednoczone są zadowolone z tego, że ten atak przebiegł w ten sposób, w jaki przebiegł.
Powiedział dr Witold Repetowicz, wykładowca Akademii Sztuki Wojennej, ekspert do spraw bliskowschodnich, korespondent wojenny. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz.
Dziękuję bardzo.